Inni z was mają w sprzęcie, dobrą rzeczą byłoby mieć przed sobą tekst, bo no, tak jak zapowiadałem, no to codziennie ten tekst dziejów apostolskich będziemy omawiali, więc łatwiej mi jest też mówić, zobaczcie do tekstu, spójrzcie tam na te słowa, to wtedy łatwiej czy też coś podkreślić, czy coś zauważyć. To tak, no bo teraz korzystamy z tego otwartego okienka, które mamy. I maksymalnie ten czas chcemy wykorzystać. Nie wiemy, jak długo Pan Bóg da nam łaskę, że będziemy mogli się spotykać. Więc wykorzystujemy ten czas. Więc zauważmy, od czego się ta modlitwa rozpoczyna. Apostołowie przychodzą, wznoszą jednomyślnie głos do Boga. Są ze sobą zjednoczeni. Adresatem modlitwy jest Bóg. Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, Bóg Jezusa Chrystusa. Ten, którego nazywamy Stworzycielem. Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi i morza i wszystkiego, co w nich istnieje. To jest punkt wyjścia. Zobaczcie, jaki mają biblijny obraz Boga. Mają biblijny obraz tak, jak rozpoczyna się Biblia. Biblia rozpoczyna się... Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Obraz wszechwładnego, czyli byśmy powiedzieli pełnego mocy. Doświadczyli ucisku i prześladowania. Doświadczyli złych czasów, ale kiedy się spotykają jako bracia i siostry na modlitwie, idą przed wszechwładnego Boga. Wiedzą o tym, że ich Bóg jest wielki. Że ich Bóg jest tym, który panuje, który stworzył niebo, ziemię i morze. Zobaczcie te trzy rzeczywistości. Niebo, ziemia i morze. Czyli można powiedzieć, Stwórca wszystkiego. Wszystkiego. Absolutnie w świecie nie ma nic, co by było poza Jego kontrolą. Nie ma takiej rzeczywistości, na którą Bóg nie miałby władzy i wszystkiego, co w nich istnieje. Czyli tak możemy powiedzieć, że także nasze życie, życie świata, życie wszystkich jest związane z działaniem Boga. Gdyby Bóg nie podtrzymywał nas w istnieniu, to byśmy nic nie mogli uczynić. Rozpłynęlibyśmy się. Czy rozsypali się. I teraz to jest, czyli mamy pierwszy element. Biblijny obraz Boga. Zdrowy biblijny obraz. Bóg w centrum. Bóg jest pierwszy. Najważniejszy. Drugie. Ty przez Ducha Świętego powiedziałeś ustami sługi Twego Dawida. To jest przekonanie o tym, że jest prawdziwym, autentycznym, pełnym autorytetu słowem, słowo od Boga. Ci ludzie modlą się nie tylko znając biblijny obraz Boga, ale znają także Boże Słowo. Oni wiedzą o tym, że Słowo Boże to nie jest tylko jakieś takie powiastka, tylko że Słowo Boga to jest Duch Święty, który przemawia ustami tych, o których mówi Biblia. Tu zostaje wspomniany Dawid. I dlaczego się burzą narody? Ludy czemu knują daremne spiski? W sercach tych, którzy modlą się, jest znajomość Pisma. Oni nie tylko mają wiedzę o tym, że Pismo jest natchnione, ale jest znajomość Pisma. I oni czytają to Pismo i tu jest ta nowość. Bo zobaczcie, dalej jest mowa, zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu słudze Twemu Jezusowi, którego namaściłeś. Oni odnoszą tekst Starego Testamentu do Jezusa. Te zapowiedzi biblijne, które są w Starym Testamencie, to co Psalm drugi powiedział, to oni odnoszą to do Jezusa. I to już pokazuje, że mają w sobie to oświecenie, że mają w sobie światło Ducha Świętego, że potrafią tekst ze Starego Testamentu odnieść do Nowego, odnieść do Jezusa. My, jako ci, którzy troszkę Biblię znają, mówią, że jest to chrystologiczna czy chrystusowa relektura Starego Testamentu albo czytanie Starego Testamentu według wiary, według klucza Jezusowego. Czyli chrześcijańska lektura, gdzie patrzę na Stary Testament i widzę tam Jezusa. I Duch Boży pokazuje mi Jezusa. To od strony teoretycznej. Znają Boga, wiedzą, że Pismo jest natchnione, wiedzą o tym, że i stosują do Jezusa słowa Pisma Świętego. I teraz przychodzi prośba. A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą. Proszę zauważyć, oni proszą o to, żeby mimo złych okoliczności, oni żeby dalej głosić, żeby mogli głosić słowo z całą odwagą. To jest niesamowite światło. Mogą być złe okoliczności, ale uczniowie Jezusa mają być tymi, którzy mimo złych okoliczności będą głosili słowo z całą odwagą. I potem są przekonani, że w czasie, gdy oni będą głosić słowo, Bóg wyciągnie swoją rękę i będzie działał. Znowu obraz w nawiązaniu do tej pierwszej części modlitwy. Wszechwładny Stwórca nieba i ziemi, który działa mocą swej prawicy, ale przez imię świętego sługi Jezusa. Czyli Bóg dzisiaj w świecie działa przez Jezusa. Tak mówią uczniowie, którzy się modlą. Proszę sióstr i braci, ta krótka modlitwa, po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i odważnie głosili Słowo Boże. Jaka jest tutaj ogromnie ważna informacja? Bardzo, bardzo zwróćcie uwagę. Drugie już napełnienie Duchem Świętym. Pierwsze mieli w czasie zesłania Ducha Świętego, a drugie mieli, kiedy modlili się w tych złych okolicznościach. Bo Dzieje Apostolskie mówią o przynajmniej 6 zesłaniach Ducha Świętego. To jest taki obraz, który pokazuje, że właściwie w każdej sytuacji, w której znajduje się nasza potrzeba, my mamy prosić o Ducha Świętego. Gdy przychodzą nowe okoliczności, jeśli mamy w sobie wiarę w biblijnego Boga, jeśli mamy w sobie wiarę w Boga, który działa przez Jezusa Chrystusa, jeśli mamy w sobie wiarę w to, że Słowo Boga jest natchnione, jeśli badamy te Pisma, rozważamy je, jeśli potem przychodzimy i prosimy o to, abyśmy mogli wolę Boga wypełnić, to owocem tej prośby jest przyjście Ducha Świętego, który działa i prowadzi. I to jest na tej ścieżce życia. Zobaczcie, my dostajemy prawdziwy start. Dostajemy pierwszą modlitwę chrześcijan. To jest, powtórzę jeszcze raz, Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, wiersze od 23 do 31. Według mojego rozeznania byłoby dobrą rzeczą zaznaczyć sobie w Biblii ten fragment, żeby tę modlitwę sobie zaznaczyć. Niektórzy spośród was, zauważyłem to, macie takie swoje czy notatniki, czy macie takie modlitewniki, w których widzę czasami skserowane różne modlitwy macie, czy owoc waszych wizyt w różnych sanktuariach, czy domach modlitwy. I noszą was te modlitwy. A może dobrą rzeczą byłoby, żeby i ta modlitwa w takim waszym osobistym modlitewniku się znalazła. Może warto ją mieć pod ręką. Dla tych, którzy są, moi drodzy, może po raz pierwszy i nie korzystają z naszych rozważań, bo te wszystkie poprzednie są już umieszczone na naszej parafialnej stronie internetowej, wersja nagraniowa, a także propozycje studium biblijnego, to, moi drodzy, ja teraz na zakończenie chciałbym podać kilka odnośników biblijnych, w których znajdują się inne modlitwy Nowego Testamentu, w których apostoł Paweł, bo tu jego modlitwy wybrałem, modli się w listach. Po to, żeby znowu dać materiał do medytacji, do refleksji, żeby odkrywać korzenie tej chrześcijańskiej modlitwy. 7 ich jest. No, lubię biblijną 7 i dlatego tych 7 tekstów podam. Z listu do Rzymian, rozdział 1, od wiersza 8 do 12. Z listu do Rzymian, rozdział 11, wiersze od 33 do 36. Z listu do Rzymian, rozdział 16, wiersze od 25 do 27. Z pierwszego listu do Koryntian, 1 rozdział, wiersze od 4 do 9. Z listu do Efezjan, rozdział 1, od wiersza 15 do 23. Z listu do Efezjan, rozdział 3, od wiersza 20 do 21. I ostatni tekst z listu do Filipian, rozdział 1, od wiersza 3 do 11. A Bóg, który jest Bogiem wiernym, niech wysłucha i naszych modlitw, które dzisiaj i w następnych dniach będziemy do Niego zanosili. W imieniu Jezusa. Amen.